Storybox przedstawia Robert Schmidt. Pola dawno zapomnianych bitew. Tom trzeci. Na krawędzi zagłady. Czyta Wojtek Masiak. Uwierzyłeś w to, że po nas wrócą? Zabytkowa lornetka. Prymitywny, w pełni mechaniczny przyrząd, którym ludzie posługiwali się w epoce, gdy przestrzeń wokół Ziemi wydawała im się ostateczną, nieprzekraczalną granicą, nie dotarła do oczu Fica. Choć jej optyka była bardzo prosta, a powiększenie żałośnie małe, to tutaj, tak blisko jaskiń, dawny szef pionu badawczego kolonii nie pozwoliłby sobie na użycie jakiegokolwiek elektronicznego sprzętu. Od rozpoczęcia ataku minęły już niemal 4 pełne doby, lecz Oli Werner nadal nie miał całkowitej pewności, czy obcy dokończyli dzieła zniszczenia i natychmiast opuścili system, jak to mieli w zwyczaju. Wprawdzie agresorzy zachowywali się w taki właśnie sposób podczas wszystkich zarejestrowanych ataków, ale obaj, kapitan Święcki i on, zdawali sobie sprawę z jednego. Delta Ulietty mogła stanowić wyjątek od tej reguły. Liniowce Malan nigdy wcześniej nie uderzyły na tętniący życiem tlenowy świat, na którym nie wystarczyło zniszczyć infrastrukturę, by pozbawić człowieka możliwości przeżycia. Nikt więc nie mógł zaręczyć ukrywającym się w jaskiniach kolonistom, że tym razem sprawy nie potoczą się inaczej, że obcy nie pozostaną w systemie dłużej, albo że nie zejdą na powierzchnię, czy też że nie będą monitorować sytuacji na planecie, pozostawiwszy na jej orbicie sieć uzbrojonych satelitów i sond. Z tego właśnie powodu Fitz ustalił z Hen Ryanem ścisły harmonogram działań. Jednym z jego kluczowych elementów było wyzbycie się przez ocalałych wszelkich urządzeń, których promieniowanie widma mogło zdradzić pozycję ukrywających się ludzi. A tych pozostało na delcie ponad 8000, licząc obsadę podwodnego reaktora. Dał mi słowo, odpowiedział wolno Oli Werner, zerkając na dawnego zastępcę Polisesa Brina, 65-letniego ciemnoskórego, skośnookiego geologa, który przed atakiem był jednym z jego najbliższych współpracowników i zarazem współautorem ryzykownego planu przeniesienia reszty kolonistów do jaskiń. Przyleci po nas. Tak, wierzył Święckiemu. Nie miał wątpliwości, że dowodzący operacją ewakuacji Ulietty kapitan stanie na głowie, by ich stąd wyciągnąć. Zdawał sobie jednak sprawę, że człowiek, który obiecywał mu jak najszybszy powrót na deltę, jest tylko niewielkim trybikiem w bezdusznej, gargantuicznej machinie floty. Zatem ostateczna decyzja o wysłaniu konwoju na terytoria zajmowane przez obcych niekoniecznie musi należeć do niego. Skrzywił się na tę myśl, jakby jej kwaśna wymowa dotarła jakimś cudem do jego kubków smakowych. Polises pokręcił głową. A ja uwierzę, kiedy zobaczę nad horyzontem nasze wahadłowce. Rzucił z niewiele weselszą miną. W przeciwieństwie do Fica, od samego początku był przekonany, że ostatnich mieszkańców Delty pozostawiono na pastwę losu. Mówił o tym wprost, bez ogródek, ale tylko wtedy, gdy znalazł się sam na sam z przełożonym. Przy reszcie kolonistów zgrywał twardziela, który jest pewien rychłego ratunku i ocalenia. Podczas ostatniej fazy ewakuacji zadbał jednak o to, by do jaskiń trafiło dużo więcej liofilizowanej żywności niż trzeba. To właśnie dzięki jego zapobiegliwości, pozostawionym przez Święckiego kolonistom, żarcia wystarczy na 2 albo nawet 3 miesiące, jeśli odpowiednio szybko zacznie się je racjonować. Nie siej defetyzmu. Oli Werner zakończył tę wymianę zdań, przykładając okulary antycznej lornetki do oczu. Wyszli na powierzchnię po 4 dobach, by sprawdzić, czy obcy wykryli i zniszczyli przynęty rozmieszczone na przeciwległym krańcu szerokiej doliny. 50-krotne wzmocnienie nie pozwalało dostrzec większej liczby szczegółów, ale było wystarczające, żeby Fitz zobaczył to, co powinien. W odległości 4 kilometrów od masywu, pod którym ukryto ewakuowanych kolonistów, z morza mgieł wyłaniał się samotny szczyt. To właśnie tam, u jego podstawy, przy górnej granicy rafy, Oli Werner uważał, że nazwa ta pasuje jak ulał do ciągnących się aż po horyzont kolonii strzygorogów, najbardziej rozpowszechnionego gatunku deltańskiej fauny, zlokalizowano pierwszy z dobrze zamaskowanych obiektów. Niewielki sterowiec, wydrukowany tuż przed ewakuacją z ultralekkich tworzyw organicznych. Fitz potrzebował dłuższej chwili, by go namierzyć. Owalny kadłub, przypominający kształtem starożytną piłkę do futbolu amerykańskiego, miał tę samą barwę i fakturę, co otaczającego zwierzęta, został także pokryty charakterystycznymi zgrubieniami, by oka wymalowanych na poszyciu skrzydeł wyglądały jak najbardziej naturalnie. Otaczające go koronkowe wachlarze strzygorogów poruszały się chwiejnie na silnym wietrze niczym korony dziwacznych dwuwymiarowych drzew. Różowawe błony, otoczone fioletowymi zgrubieniami kostnymi, filtrowały bez ustanku przepływające przez mikropory powietrze, wyławiając każde nasiono, każdy ułomek innego osobnika, każdą cząstkę nadającą się do strawienia. Tylko w ten sposób osiadłe na rafie organizmy mogły zdobyć pożywienie, a potrzebowały go sporo, by utrzymać w dobrej kondycji liczące nawet po kilka metrów wachlarzowate skrzydła.